Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ogromnie nam miło, że w studio Radia Rodzina pojawiają się kolejne osoby w ramach audycji Gość dnia Radia Rodzina. Tym bardziej jest nam miło, że w poszerzonym składzie nie mamy jednego gościa, aż trzech. W studio Radia Rodzina jest pani Elżbieta Jagoda Marczyńska. Witamy serdecznie.
Witam Państwa, witam Panią redaktor.
To główny specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Witamy również Panią Magdalenę Glinkowską, znaną Państwu z anteny naszego radia z wieloletnich audycji, ale dzisiaj w innej roli, to starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kaliszu. Witamy Pani Magdaleno.
Witam gorąco.
W naszym gronie jest również pan Witold Czubak. Serdecznie witamy.
Witam Państwa, witam Pani redaktor.
To kurator specjalista, zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Kaliszu, delegat Krajowej Rady Kuratorów, wykładowca akademicki. Witamy.
Witam Państwa jeszcze raz.
Drodzy Państwo, dzisiaj pragniemy mówić o bardzo ważnym, istotnym temacie, także ważnym w przestrzeni myślenia i działalności naszego radia, bo nasze radio jest zawsze bliskie sprawom rodziny, a dzisiaj będziemy mówić o przeciwdziałaniu przemocy. Motywem do tego, aby się tutaj spotkać i podjąć ten ważny temat, jest spotkanie, które ma się odbyć 19 listopada, więc w następną środę w sali kameralnej Wydziału Pedagogicznego Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu, a mowa o konferencji Dom pod napięciem. To ważna konferencja skupiająca osoby pracujące w instytucjach podejmujących działania mające na celu przeciwdziałania przemocy domowej. Współpraca zaczyna się od rozmowy, bezpieczeństwo od działania. To hasło znajdujemy na plakacie, do niego jeszcze wrócimy, ale chciałabym, abyśmy, drodzy Państwo, zaczęli od podstaw, bo kiedy słyszymy słowo przemoc, to często myślimy jedynie o przemocy fizycznej, a tak nie jest. Więc wróćmy do definicji, z jakim rodzajem przemocy w swojej pracy, wśród swoich podopiecznych mają Państwo do czynienia.
Definicję przemocy domowej definiuje nam ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Mówi o tym, że to jest jednorazowe lub wielokrotne krzywdzenie drugiego człowieka, stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej. Po nowelizacji w czerwcu 2023 ustawodawca wprowadził również cyberprzemoc. Przemoc musi być intencjonalna, wywoływać krzywdę u drugiego człowieka, krzywdę fizyczną bądź cierpienie psychiczne. To są tylko te kilka rodzajów przemocy, które wymieniłam, ale form tych przemocy, z każdej z nich jest bardzo, bardzo dużo. Najczęściej, kiedy mówimy o przemocy, myślimy właśnie o przemocy fizycznej. Przemoc fizyczna zdarza się, że zostawia ślady na ciele. Będą to siniaki, złamane kończyny, najczęściej rozerwane łuki brwiowe. Natomiast rzadko mówimy o przemocy psychicznej, którą tak naprawdę trudno udowodnić. Ja pracuję już w tym obszarze ponad 25 lat. Przemoc domowa zmieniła swoje oblicze. Najczęściej mówiliśmy kiedyś w przeszłości, że przemoc jest tam w tych trudnych, tak zwanych trudnych środowiskach, gdzie występują jakieś uzależnienia, być może od alkoholu, gdzie jest bieda, gdzie jest brak pieniędzy. Dzisiaj bardziej występuje przemoc psychiczna, która zwana jest gaslightingiem i w dodatku ze strategią DARWO. To jest bardzo trudna forma przemocy, którą osoba pokrzywdzona jest w stanie udowodnić w prokuraturze, na policji czy na sali sądowej. Sprawca jest mistrzem manipulacji, takiej formy przemocy, jest mistrzem manipulacji i manipuluje nie tylko swoją ofiarą, ale również pozostałymi ludźmi, sąsiadami, z kimś bliskim z rodziny, ze znajomych, przyjaciół, a nawet manipuluje służbami, które tak naprawdę miałyby pomóc osobie pokrzywdzonej.
O tej cyberprzemocy troszeczkę też było, tak? No to jest takie zjawisko, które nam się bardziej będzie kojarzyć tutaj, chociażby z tym potocznym określeniem hejt. Hejt. Była mowa o tym, że ta przemoc jest taka jakby intencjonalna, natomiast trzeba pamiętać też, że niektórzy z nas troszeczkę jakby może nie w formie typowej przemocy, ale niestety wzmacniają tą bezradność osób, które doświadczają przemocy poprzez właśnie takie nieuprawnione troszeczkę troszeczkę negatywne opinie, powielając pewne schematy, które w społeczeństwie gdzieś funkcjonują zupełnie niepotrzebnie. Pojawia się to właśnie najczęściej właśnie w przestrzeni takiej social mediów. To niestety ta kwestia właśnie tej cyberprzemocy najczęściej już tutaj pojawia się wśród nieletnich, tak, to młodociani, którzy najczęściej właśnie tak traktując się anonimowo w sieci, dopuszczają się właśnie takich negatywnych ocen. Mówię, nie zawsze intencjonalnie, bo czasami po prostu w ten sposób chcę wyrazić swoje jakieś stanowisko, ale trzeba mieć świadomość tego, że nawet osoby dorosłe wyrażając to stanowisko, trzeba mieć świadomość tego, że niestety w ten sposób nie pomagamy osobom doznającym przemocy. To jest sytuacja związana z tym, że ta osoba będzie potrzebować naszego wsparcia, tych pozytywnych, dobrych przekazów, a nie tych negatywnych. I tutaj myślę, że to ważna rzecz, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, żebyśmy nie dopuszczali się właśnie takich negatywnych opinii, bo nieintencjonalnie, że tak powiem, niesłośliwie, niespecjalnie, ale no niestety zmagamy taką bezradność tych osób. To jest taka rzecz, myślę, szeroka, bo to samo pojęcie, zjawisko przemocy ma charakter bardzo złożony. W wielu jakby aspektach ono może się pojawić. Każda osoba jakby indywidualnie będzie odbierać te kwestie dla niej negatywne. Możemy też tutaj zahaczyć też o mobbing gdzieś. No to też jest jakby zjawisko, które w którymś momencie można gdzieś właśnie podciągnąć pod tą przemoc psychiczną troszeczkę. Także tego jest trochę więcej, ale myślę, że świadomość społeczeństwa powinna być szersza w tym zakresie, żeby wiedzieli, kto rozpoznać i jak to traktować.
Do tej świadomości, do potrzeby świadomości społeczeństwa jeszcze wrócimy. I tak jak tutaj było powiedziane, rzeczywiście trudno zdefiniować to w krótkim czasie i można by nagrać o tym oddzielny program, ale chciałabym, żeby wybrzmiało, skoro spotykają się przedstawiciele, pracownicy różnych instytucji, w jaki sposób właśnie państwo podejmujecie działanie, jakie macie narzędzia ku temu, żeby pomagać osobom doznającym przemocy.
Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, ustawodawca dał nam w 2011 roku takie narzędzie, jakim jest procedura Niebieskie Karty. Ustawodawca wymienia kilka podmiotów, których przedstawiciele mogą ją uruchomić. Wyraźnie rozporządzenie wskazuje, że procedurę Niebieskie Karty uruchamiamy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia występowania przemocy. Musimy pamiętać, że Niebieska Karta nie jest wyrokiem, nie jest czymś, co już nie można nic zrobić w tej rodzinie, że już ten oprawca jest przekreślony, tylko po to ta procedura jest uruchamiana, żeby grupa diagnostyczno-pomocowa mogła ułożyć adekwatny plan pomocy dla tej rodziny. Nie tylko dla osoby doznającej, ale również dla osoby stosującej przemoc. Jeżeli chodzi o nasz ośrodek, to mamy dział interwencji kryzysowej, które prowadzi schronisko dla osób doznających przemocy, gdzie te osoby mogą skorzystać z bezpiecznego schronienia na okres 3 miesięcy, tak jak mówi ustawa, ale mamy jeszcze drugie schronisko dla osób będących w stanie kryzysu i po upływie tych 3 miesięcy możemy przedłużyć pobyt. Prowadzimy również mieszkania chronione, gdzie jeżeli te osoby spełnią wymogi, to również mogą i w tym mieszkaniu zamieszkać. Natomiast rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej mówi również, wskazuje na to, że osoby, które doznają przemocy domowej, powinny mieć pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu z zasobów miasta. Także to są te narzędzia, które mają przede wszystkim pomagać. Najpierw osobie doznającej przemocy, ale żeby przemoc też dać jej bezpieczne schronienie i odizolować od osoby stosującej przemoc. Natomiast, żeby zatrzymać tą przemoc, powinniśmy zacząć od osoby, która tą przemoc stosuje. Mamy programy korekcyjne edukacyjne, mamy programy psychologiczno-terapeutyczne i osoby stosujące przemoc mogą się zgłosić dobrowolnie. Mogą sami przyjść i powiedzieć, ja wiem, że coś jest nie tak i chciałbym nauczyć się inaczej, ale również jeżeli są w procedurze Niebieskie Karty, to mogą być skierowani przez grupę diagnostyczno-pomocową i jeśli się nie zgłoszą do tego programu, mogą ponieść konsekwencje prawne. No tutaj jest trochę mała taka motywacja do zmian, bo jeżeli ktoś kogoś do czegoś zmusza, a sam nie jest do tego przekonany, to trudno powiedzieć, że może popracować nad zmianami swoich zachowań. Natomiast zdarza się również, że ta motywacja zewnętrzna poprzez taką pracę trenerów no, może wywołać gdzieś motywację wewnętrzną. Obecnie, kiedy realizuję program korekcyjno-edukacyjny, mam właśnie 2 mężczyzn, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w tym programie i w tym roku chcieli jeszcze raz, chcieli powtórki. Jednemu panu bardzo to pomogło, drugi ciągle jest na etapie intensywnej pracy.
Ja myślę, że jeśli chodzi o kuratelę sądową, to ośmielę się powiedzieć, że kurator jest taką osobą jakby pierwszego kontaktu, ponieważ kiedy wpływa do sądu informacja z policji lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wszczęciu procedury niebieskiej karty, to kurator na podstawie zlecenia przez sąd wywiadu udaje się w takie środowisko, by jakby dotknąć problemu rodziny, rozeznać potrzeby. To są szalenie trudne momenty, kiedy wchodzi się z taką informacją, mając ją z tyłu głowy informację, że w tym środowisku dzieje się źle, że dana osoba doznaje krzywdy. Więc to jest też taki moment rozpoznania potrzeb osób, które są w kryzysie przemocy. Już na późniejszym etapie to jest też współpraca kuratorów w grupach diagnostyczno-pomocowych, gdzie razem z pracownikiem socjalnym, jeśli chodzi o kaliski MOPS, komórki powołanej w tej chwili, to jest
taki zespół.
Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, możemy wspólnie opracowywać plan pracy pomocowej.
Ważne słowo pojawiło się tutaj w wypowiedzi pani Magdaleny, wspólnie, bo wracając do tego, o czym powiedziałam na początku, o konferencji Dom pod napięciem, która będzie miała miejsce 19 listopada, to idea jest taka, aby mówić o podejmowanych środkach, narzędziach na rzecz przeciwdziałania przemocy. Data też nieprzypadkowa, to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci i wpisuje się ta konferencja również kampanię Dzieciństwo bez przemocy. O owej współpracy i idei tej konferencji chciałabym więcej teraz, drodzy Państwo, usłyszeć.
No ja myślę, że tą klamrę trzeba tak właśnie spiąć. Mowa była o tym, że no, mamy przepisy. Każda z naszych służb ma swoje przepisy, na których pracują. Natomiast istotna jest informacja taka, że no, tak jak w przypadku kuratora, to kuratorzy to nie są paragrafy, artykuły, tak samo jeżeli chodzi o pracowników socjalnych czy służbę więzienną. Przecież w tym naszym puzelku, który jest właśnie na plakacie, tak właśnie jesteśmy. Te nasze służby się zazębiają i chodzi o to, żebyśmy my potrafili sobie ten plan ułożyć. Tak każdy jak ma swoje kompetencje, żeby ten plan się zazębiał, żeby te oddziaływania na osobę, na którą mamy, czy na sprawcę, czy pomoc osoby doznającej przemocy, żeby to była kompleksowy plan, kompleksowe działanie, tak żebyśmy mogli osiągnąć założony cel, a przede wszystkim dla nas cel, natomiast dla tej osoby doznającej przemocy, żeby ona jakby, ten jej komfort życia, żeby ona mogła wrócić do normalnego funkcjonowania, do własnej wartości człowieczeństwa, żeby mogła też powiedzieć, że jest po prostu bezpieczna, bo to bezpieczeństwo generalnie będzie tym wykładnikiem tego, jak będzie sobie w życiu radzić, jak będzie żyła. Więc mówimy właśnie o tym, że na konferencji właśnie mówiliśmy to hasło przewodnie, że działanie zaczyna się od rozmowy. To jest właśnie to, co my robimy. Współpracujemy, rozmawiamy, ustalamy plan działania, tak każdy w swoich kompetencjach i staramy się, żeby to oddziaływanie było stałe, żeby ta osoba jakby nie została bez opieki. I zarówno sprawca, jak i osoba, która tej przemocy doznaje. I to zarówno, jeżeli mówimy o osobie dorosłej, jak i oczywiście mówimy o osobach małoletnich, bo nie zapomnijmy, że to dzieci, to takie najważniejsze, to jest ten klucz, to jest ten centralny taki punkt naszego działania, funkcjonowania. Bo przecież kurator to nie tylko jest kwestia jakby funkcjonowania kontroli wyroków sądowych, ale również, jakby nie było, to jest kwestia opieki nad rodzinami, tak, funkcjonowania tych rodzin, sprawdzania dobra dzieci, tak, czy jest to dobro dziecka zapewnione. To, co my wspólnie pracujemy, tutaj było wspomniane, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej wskazuje właśnie na to, że jesteśmy jakby połączeni chociażby przez tą ustawę, przez grupy diagnostyczno-pomocowe. Tam jesteśmy umocowani. Jeżeli chodzi o służbę więzienną, artykuł 164 Kodeksu Karnego Wykonawczego, gdzie przygotowujemy skazanych do opuszczenia zakładu na 6 miesięcy przed opuszczeniem właśnie tego zakładu. Więc te nasze instytucje są połączone, to są naczynia połączone. My musimy razem funkcjonować, a jeśli chcemy, a zależy nam na tym, bo mówimy o instytucjach, mówimy też, powinniśmy chyba powiedzieć o ludziach, którzy pracują w tej instytucji, bo cały czas mówimy instytucje, ale przecież to ludzie pracują. Ludzie, którzy też potrzebują tej mocy, żeby przekazać właśnie to, jak powinni funkcjonować, przekazać, zmotywować sprawców do tego, żeby zmienili styl życia, żeby spojrzeli na to życie zupełnie inaczej, żeby spojrzeli na człowieka zupełnie inaczej i zobaczyli, że krzywdzenie to nie jest ten element, który jest dobry w życiu.
Owa moc, o której pan przed chwilą wspomniał, pojawia się również pogrubionym drukiem na waszym plakacie zapraszającym do udziału w konferencji. Chciałabym, aby wybrzmiało, jakie osoby właśnie pracujące w których instytucjach pojawią się na tej konferencji i czy to jest tak, że chodzi również o tym w tym spotkaniu to, co pan zaznaczył, żeby znaleźć wspólne narzędzia do tego, żeby żeby razem działać i przeciwdziałać przemocy, ale również, żeby wzmocnić siebie jako tego konkretnego pracownika, osobę niosącą pomoc. Przecież takiej mocy też wam nie może zabraknąć.
Jeżeli chodzi o osoby, no to w zasadzie wszystkie właśnie z tego puzelka, czyli jeżeli mówimy o służbę więzienną, wychowawcy, psychologowie, pracownicy socjalni, nasi nieocenieni partnerzy pracy, jak ja to mówię, na wolności, no bo jednak mimo wszystko służba więzienna pozostaje za murami. Kuratorzy sądowi, psycholodzy, pedagodzy, którzy są zatrudnieni czy w ośrodkach pomocy społecznej, czy w PCPR-ach. To jest dużo, mnóstwo dużych instytucji, bo jeszcze nie poruszyliśmy też organizacji pozarządowych, tak, które z nami współpracują, z którymi my współpracujemy. I ja myślę, że ta kwestia, o której pani redaktor wspomniała, to może nie jest tak do końca, że my poszukujemy narzędzi. Bo my te narzędzia mamy. Chcemy, żeby te narzędzia jeszcze były jakby bardziej doskonałe. Żeby one były tak stworzone, żeby dawały nam możliwość pracy skutecznej, żeby te oddziaływania były jakby dosyć szybkie, bo istotą, proszę państwa, jeżeli chodzi o osoby, które doznają przemocy, to jest szybkość działania. Nie można ich zostawić, czekać, aż nie wiem, co zrobią, bo oni sami nie są w stanie. Oni są bezradni, często, gęsto są bezradni, pozostają sami. Nasze społeczeństwo się dziwi, dlaczego ta osoba no, nie wychodzi z tego domu. A no, jest tak, że ta osoba nie wyjdzie sama z domu, nie ma na to siły. I tą siłę właśnie, tą moc trzeba jej przekazać, żeby ona wiedziała, jak funkcjonować. A te narzędzia, które my potrzebujemy, jakieś mamy. Oczywiście, że są, bo mamy, ustawy nam to daje. Natomiast my chcemy jeszcze poszukać innych. Chcemy poszukać płaszczyzn współpracy, które nas nie tylko pozwolą nam lepiej pracować, ale właśnie pozwolą nam pracować z większą mocą. To chyba o tą moc nam chodzi, żeby tą większą moc w sobie znaleźć, ale też z drugiej strony, jeżeli my będziemy się wspierać, to tą moc jakoś sobie przekażemy troszeczkę, myślę.
Też chyba to jest ważne, jeżeli my się też bliżej poznamy. Bliżej się poznamy, na czym polega praca kuratora, pracownika socjalnego, czy właśnie funkcjonariusza tam za murami, ale mamy jeszcze funkcjonariusza tu przed murami, czyli mam na myśli tutaj policję. Jeżeli my poznamy siebie bliżej, wiemy, jakie narzędzia mamy, bo mamy wspólne, ale też każdy ma swoje, żebyśmy potrafili je adekwatnie do sytuacji wykorzystać, to też jest ważne, żebyśmy właśnie, tak jak powiedziałam, żebyśmy się nawzajem poznali, tworzyli tą grupę diagnostyczno-pomocową, do której można powołać, no ustawodawca tu określa konkretne osoby, ale to są te osoby, o których mówimy. I tak jak tutaj Witek powiedział, instytucje to ludzie też. To nie są mury, to nie są przepisy, to nie są procedury, tylko tam są też ludzie. Ludzie, którzy robią kawał dobrej roboty, jakżeż trudnej roboty. No i właśnie, żeby oni też nie zostali sami. Żebyśmy wiedzieli, na czym polega ta praca, to będziemy mieli do siebie większe zrozumienie. To jest jedno. Po drugie, żebyśmy też przekazywali sobie wiedzę taką, jaką mamy. Bo możemy powiedzieć, że przemoc domowa to jest taki temat, że no, przechodzień na ulicy by powiedział, co to jest. Ale tak naprawdę trzeba poznać też mechanizmy tej przemocy. Wiedzieć, że osoba doznająca, ona potrafi się 1000 razy wycofywać. Ona już jest w ogródku, już wita się z gąską i nagle nie ma. Wraca do swojego oprawcy. A pomagaczom czasem trudno to zrozumieć, dlaczego. Jeżeli poznamy te mechanizmy, to będziemy wiedzieli, dlaczego. Nie będziemy jej przekreślać. Nie będziemy się od niej odwracali, tylko jej powiemy, jak będziesz gotowa, to wróć. Znowu możemy ci pomóc. Jesteśmy z tobą. Pamiętaj, że tu jesteśmy właśnie, żebyś wiedziała, gdzie nas szukać. I ta interdyscyplinarność to jest, myślę, też, tak jak tu symbolicznie mówimy o tych puzzlach, to każdy z nas jest takim puzelkiem i jeżeli wyrzucimy te puzzle na stół, to ułożymy ładny obrazek. Obrazek tych wszystkich ludzi z tych różnych instytucji, którzy mogą wnieść wiele dobrego i często zmienić czyjś smutny los na lepszy.
Ale także moim zdaniem wyprawa pomoc to także przy okazji konferencji taki dobry moment, żeby podziękować sobie nawzajem. Żeby powiedzieć dobrze, że jesteś. Za twoje zaangażowanie, za pomoc, za otwartość, za chęć działania. I wymieniając, mam tu z tyłu głowy te wszystkie osoby, z którymi na co dzień w pracy kuratora sądowego współpracuję. Od pracownika socjalnego, po pedagogów szkolnych, po ludzi, których ja spotykam w swojej pracy zawodowej, na swojej drodze i które są zaangażowane w pomoc rodzinie.
Taki przystanek mały, to co Magda powiedziała, że potrafimy sobie też właśnie podziękować, bo ja czasami mówię, że my czasami działamy troszeczkę jak służba też, jakby nie było, strażacy. albo dostajemy hasło pali się, lecimy. Nie zastanawiamy się, po prostu dostajemy hasło, że trzeba, no to po prostu biegniemy, zaczynamy działać. Ale to też, co Jagoda powiedziała, to ta kwestia tych osób, które dostają przemocy, które się wycofują, bo wiemy, że takie osoby są, no nie jesteśmy jakby w stanie na siłę pewnych rzeczy przekazać. Natomiast to, co chcemy i to, co już też tu wybrzmiało, to, co chcemy tym osobom powiedzieć, tak kolokwialnie, jakby co jestem. Mhm. Właśnie to, żeby wiedziały. Jakby co to jestem. Zacznie się palić, lecimy.
Konferencja Dom pod napięciem, tak jak państwo tutaj pięknie zaznaczyliście, to przede wszystkim przestrzeń wspólnego spotkania, rozmowy, okazja do tego, jak pan podkreślił, do znalezienia jeszcze lepszych narzędzi do pomagania osobom pokrzywdzonym, osobom doznającym przemocy. Ale ja chciałabym wrócić jeszcze do jednego tematu, który zasygnalizował pan, panie Witoldzie, na początku naszej rozmowy. Mówiliśmy o hejcie, o przestrzeni społeczeństwa. Myślę, że ideą również tej konferencji jest to, aby jeszcze lepiej edukować społeczeństwo do tego, aby reagowali, żeby wiedzieli, w jakiej sytuacji reagować należy, żebyśmy my, którzy jesteśmy świadkami, obserwatorami sytuacji przemocowej, żebyśmy mieli te narzędzia i wiedzieli, do kogo się zwrócić i co zrobić w takiej sytuacji. Czy tak jest?
Myślę, że tak. To jest dosyć istotna kwestia. Przypomnę tylko przypadek, tragiczny przypadek Kamilka z Częstochowy. Mhm. Bo to zawsze, kiedy jest taka tragedia, w społeczeństwie szuka się winnych. Najczęściej się szuka właśnie wśród instytucji, osób, które w tych instytucjach pracują. Ja nie twierdzę, że zrobiliśmy wszystko, co się dało, bo pewnie zawsze można zrobić coś dużo lepiej. Ale też czasami te nasze instytucje, ci ludzie nasi, którzy pracują w tych instytucjach, potrzebują informacji ze strony społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo nie będzie potrafić zdefiniować pewnych rzeczy, nie będzie potrafiło przekazać tych informacji, to czasami to hasło pali się, lecimy, może być troszeczkę za późno. I takie, że tak powiem, sytuacje nam potem się tragiczne zdarzają. Ja tutaj absolutnie nie będę zrzucał, że tak powiem, odpowiedzialności na społeczeństwo. Chciałbym tylko, żeby to społeczeństwo miało też tą wrażliwość, żeby nam pomogło. Jeśli my będziemy tą informację mieć dużo wcześniej, będziemy dużo wcześniej mogli zareagować, wiedzieć, co zrobić, zaplanować to właśnie z tymi wszystkimi instytucjami. Zareagować odpowiednio wcześniej, żeby do takiej tragedii nie dochodziło. Ta wrażliwość społeczna jest, myślę, w tej chwili dosyć istotna. Niestety żyjemy w świecie takim trochę zamkniętym. Przytoczę tutaj niestety taką sytuację, która nas dotknęła niedawno, czyli ten COVID nieszczęsny, kiedy byliśmy tak zamknięci mocno, że tak powiem, w swoich domach. Nie mogliśmy wychodzić, gdzie w zasadzie ten świat nas się ograniczał do takiego środowiska jakby zamkniętego, tego właśnie związanego z internetem, z tymi wszystkimi social mediami. I chyba to był też taki moment, gdzie przynajmniej my to tak jako kuratorzy troszeczkę robiłem, to był taki moment, gdzie społeczeństwo troszeczkę się wycofało od siebie, gdzie nie patrzy na siebie, gdzie nie patrzy na sąsiada, gdzie woli nie mieć problemów, gdzie woli się nie angażować. A myślę, że nie o to chodzi, proszę państwa. Jeżeli my jako społeczeństwo będziemy uwrażliwieni na siebie, to nam tak naprawdę w tym społeczeństwie będzie żyło się lepiej. A o to nam chyba chodzi, o to, żeby to społeczeństwo było bezpieczne. Jeżeli będziemy reagować na sytuacje niebezpieczne, to całe społeczeństwo myślę, że będzie bezpieczne. Ten przekaz, myślę, że też jest taki dosyć istotny, proszę państwa, bo przecież my jako instytucje, jako ludzie w tych instytucjach pracy, nam zależy na tym, żeby ludzie byli bezpieczni. Więc dobrze by było, żeby społeczeństwu też zależało, żeby było bezpieczne.
I to ważne też chyba, żeby uwrażliwić społeczeństwo, żebyśmy organizowali różnego rodzaju kampanie dedykowane świadkom przemocy. Żeby ludzie nie byli jak te trzy małpki, które nie widzą, nie słyszą i nie mówią, bo może dojść do tragedii. I często były już takie kampanie dedykowane świadkom przemocy domowej i zawsze trzeba motywować tych ludzi, bo oni uważają, że ja nie jestem donosicielem, nie będę donosił, to jest prywatna sprawa, oni się teraz kłócą, za chwilę się pogodzą, a ja będę najgorsza, a może mnie będą po zondach wzywać na różne sprawy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie trzeba uwrażliwiać całe społeczeństwo i wskazać im, że to nie chodzi o żadne donosy, tylko chodzi o ochronę tych, którzy są słabsi i którzy tej ochrony i pomocy potrzebują. Żeby nie było, żebym już tu tak drastycznie powiem, żeby się nie okazało, że dzisiaj sąsiad za ścianą nie zareaguje, a jutro no, dojdzie do ogromnej tragedii, do śmierci dziecka czy do śmierci innej osoby. Bo reakcja społeczeństwa jest bardzo potrzebna i żywię taką nadzieję, że coraz więcej ludzi mówi, bo sama mam akurat takiego maila, który zaczyna się od słów przemoc. I dostaję różne wiadomości, nie tylko od osób anonimowych, ale również od osób, które się podpisują z imienia, z nazwiska, podają swój numer telefonu, bo coś ich niepokoi, co się dzieje u sąsiada. I to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie przedstawiciele tych różnych instytucji możemy wejść, możemy rozeznać sytuację, zobaczyć, czy i jaka pomoc tam jest potrzebna, żeby uratować kogoś.
Ja też od kuchni pracy kuratora mogę z pełną świadomością powiedzieć i odpowiedzialnością, że wszystkie informacje, które wpływają do sądu rodzinnego w Kaliszu, zapewne wszystkich sądów rodzinnych, one są naprawdę priorytetowo traktowane do tego stopnia, że potrafimy odejść od biurka, żeby pójść w teren i na zlecenie sądu sprawdzić konkretną informację, tak?
A myślę, że też takie jakby przeświadczenie ludzi o tym, że no sąd jest odbierany taki troszeczkę jak instytucja, mówiąc nieładnie, przepraszam za kolokwializm, represyjna. A to nie o to chodzi. My wcale, kuratorzy zwłaszcza, tak, no dobrze, są paragrafy i tak dalej, natomiast my bardziej skupiamy się na tym, żeby pracować z człowiekiem, żeby mu pomóc, żeby wskazać pewne rzeczy. I w momencie, kiedy ludzie tą wrażliwość będą mieli i przyjmą do siebie, że to, że zgłoszą czasami coś, to nie znaczy, że oni na kogoś donoszą coś w tym stylu. Nie. Chodzi nam o to, żeby społeczeństwo wiedziało, że jeżeli cokolwiek się stanie, to oni mogą liczyć na tą pomoc. Dzisiaj ja mogę powiedzieć, dobra, coś tam się dzieje, nie będę tego zgłaszał, ale na drugi dzień to ja będę potrzebował pomocy i będę oczekiwał tego, żeby ktoś to powiedział, bo czasami ja nie będę mógł tego powiedzieć. No, tu powinniśmy, że tak powiem, gdzieś edukować społeczeństwo w tym zakresie, że to nie jest kwestia jakby donosicielstwa, to jest kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Wiele bardzo istotnych kwestii, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy, zostało poruszone. Ze względu na charakter, że ograniczają nas ramy czasowe, chciałabym poprosić o spięcie taką klamrą, myślą, z którą pragniemy zostawić naszych słuchaczy, może jakimś apelem, prośbą.
Ja bym powiedziała, że nasza konferencja wpisuje się, tak jak pani redaktor mówiła, wpisuje się w ogólnopolską kampanię Dzieciństwo bez przemocy. I w całej Polsce 19 listopada o godzinie 17 różne obiekty, również okna prywatnych domów, mogą w cudzysłowie zapłonąć czerwonym światełkiem. Czerwony kolor jest kolorem kampanii Dzieciństwo bez przemocy, ale czerwony kolor również symbolizuje miłość, troskę i determinację. Dziecko jest tą osobą, która jest zależna od osób dorosłych. Ono samo nic nie może, bo decyduje o nim rodzic, bo decyduje o nim wychowawca, opiekun, w zależności od jego sytuacji prawnej. Ale tak czy inaczej, no moglibyśmy kolokwialnie powiedzieć, tak, czym skorupka za młodu. W związku z pierwszym, czego się ten mały jaś dzisiaj nauczy, jeżeli on się nauczy przemocy, jeżeli on się nauczy, że właściwie nie jest nic warty, wszyscy mogą go hejtować, opluwać i kalać w różny sposób, to on sobie w dorosłym życiu nie poradzi. Ale jeżeli będziemy dzielić się tą mocą, któryż my dorośli pewnie mamy więcej trochę mocy niż te dzieci i więcej świadomości, a przynajmniej tak powinno być, to żebyśmy się dzielili tą mocą, wspierali dzieci w różnych, dzieci też są w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, ale żebyśmy powiedzieli, jestem tutaj, jestem ja mama, ja tata, ja wychowawca, ja nauczyciel i tak dalej, jestem tutaj i zawsze możesz na mnie liczyć, bo ja dbam o twoje bezpieczeństwo, o twoją przyszłość i o twoje dzieciństwo mocy bez przemocy.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o konferencję, to my jako ludzie, którzy pracują w tych instytucjach, no będziemy sobie dyskutować na ten temat, jak to zrobić lepiej i tak dalej. Natomiast przekaz dla państwa, społeczeństwa powinien być jasny. Mówię tak, jakby co, jesteśmy. I proszę państwa, człowiek obok nas naprawdę jest ważny.
Wspieramy dzieciństwo mocy bez przemocy.
Bardzo dziękuję za te myśli, które spinają nasz dzisiejszy temat, nasze dzisiejsze spotkanie. Tej mocy państwu również życzę w swojej pracy, realizacji tych wszystkich pięknych działań, które przed wami, jak już znajdziecie te jeszcze lepsze narzędzia podczas konferencji, żeby ta konferencja została zrealizowana jak najlepiej. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę państwu, że gośćmi Dnia Radia Rodzina byli pani Elżbieta Jagoda-Marczyńska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Magdalena Glinkowska.
Dziękuję bardzo.
I pan Witold Czubak.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.